Pomorskim przedsiębiorcom najlepiej w kraju. Pomorscy mikro i mali przedsiębiorcy są w najlepszych nastrojach w Polsce. Wskazują na to wyniki raportu o sytuacji mikro i małych firm za rok 2015 Banku Pekao. Inwestycje są głównym motorem Pomorza. Odsetek firm eksportujących równa się średniej krajowej. Przedsiębiorcy spod regionu trójmiejskiego po raz kolejny są w najlepszych nastrojach w regionie. Jedynie firmy spod regionu słupskiego oceniły swoją sytuację poniżej średniej krajowej. Dlaczego tak jest i na co narzekają firmy z innych regionów w kraju? Co im pozwala się rozwijać, a co jest tym hamulcowym? Między innymi do tego wrócimy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Marek Goliszewski, prezes Business Center Club, Maciej Goniszewski, dziennikarz ekonomiczny Uniwersyteckiej Radio Mors i po raz pierwszy w naszym programie Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry. Dzień dobry.
Pomorskim przedsiębiorcom najlepiej w kraju, są też największymi optymistami. Według danych raportu Banku Pekao województwo pomorskie najwyżej oceniło swoją sytuację w ubiegłym roku i nastroje na kolejne 12 miesięcy. Średni ogólny wskaźnik koniunktury wyniósł 100 punktów, to wzrost rok do roku o 2 punkty. Dla porównania przeciętny przedsiębiorca w kraju ocenił swój nastrój na 98 punktów. Trójmiejscy właściciele mikro i małych firm są liderami tego badania. Tutaj średni wskaźnik nastrojów wynosi aż 104 punkty. No i tak się zastanawiałam, czym Pomorze różni się od reszty kraju, że tutaj jest taki optymizm i tak dobrze idzie prowadzenie działalności gospodarczej. Bo szczerze mówiąc, myślałam, że to Mazowsze, znaczy może nie Mazowsze, Warszawa będzie tym pod regionem najlepszym w kraju, a jednak Pomorzanie sobie radzą.
No trochę zostałem wywołany Marek Goliszewski. Tablicy. W końcu w Gdańsku rozpoczęła się Solidarność i zmiana ustroju, więc ludzie są tutaj optymistycznie nastawieni. W końcu też mamy do czynienia dzisiaj z jakimś przełomem, rewolucją. Szczerze mówiąc, to mamy do czynienia w ogóle z początkiem trzeciej rewolucji przemysłowej, ale nie w tym rzecz. Myślę, że ten optymizm, który tak charakteryzuje ten region akurat, on jest podobny w innych regionach BCC, ma 25 oddziałów, 25 lóż.
I związany jest z planem
Morawieckiego, tak zwanym planem Morawieckiego, czyli planem na rzecz odpowiedzialnego rozwoju, gdzie założone są bardzo duże inwestycje, a więc zamówienia dla firm. To jest 1 bln zł w ciągu 25 lat. Do 20 roku zwiększenie o 7% inwestycji w produkcie krajowym brutto. Więc przedsiębiorcy spodziewają się, że do nich to napłynie. Plus oczywiście deklaracje pana premiera Morawieckiego, całej zresztą jego ekipy w Ministerstwie Rozwoju, związane z tym, co zresztą BCC od dawna walczy. Mianowicie jednak ograniczenie biurokracji, tych wszystkich kłód, które są rzucane pod nogi, przyspieszenie reformy sądownictwa, żeby to się nie ciągnęło latami i powodowało bankructwa, poprawa prawa gospodarczego, zmniejszenie liczby kontroli i ucywilizowanie tych kontroli i tak dalej, i tak dalej. Więc ten eksperyment jest oceniany pozytywnie,
czyli
i stąd ten optymizm.
Czyli kredyt zaufania jest spory. Jednym
jest dzisiaj kredyt zaufania do tego planu, aczkolwiek ekonomiści twierdzą, że tutaj może się kasa nie dopiąć. No i badamy, zobaczymy. W każdym razie, tak jak myśmy wyliczyli, najbliższe 2 lata rząd ma pieniądze na to, żeby przynajmniej zrobić początek tych inwestycji, czyli podkręcić koniunkturę.
Panie profesorze.
Ja myślę tak, że
profesor Dariusz
Pomorskie jest generalnie otwarte w stosunku do świata. Mamy spory napływ inwestycji zagranicznych, które potrafią wiązać się z biznesem lokalnym. I bardzo wiele tych mniejszych firm potrafi współpracować z partnerami silniejszymi, zewnętrznymi. Mamy kilka branż, które wpływają na nastroje w całym sektorze. Proszę zwrócić uwagę, że wokół lotniska buduje nam się powoli ta mała trójmiejska Dolina Krzemowa. To są bardzo nowoczesne, młode firmy i one tworzą pewien klimat, pewne nowe zachowania w biznesie, nowe postawy. Mamy świetnie rozwijający się przemysł stoczniowy, który też tworzy klimat takiego przyspieszenia. Także myślę, jeszcze jeden taki bardzo ważny wskaźnik. Pomorskie należy równocześnie do tych województw w kraju, które mają najniższe bezrobocie. Także to jest z jednej strony firmy, ale z drugiej strony też właśnie czerpanie z lokalnego rynku pracy, co też na pewno wpływa na nastroje.
No, do tego jeszcze trzeba byłoby dodać otoczenie biznesowe. Tutaj jednak do Gdańska, gdzie tworzą się centra usług wspólnych wielu międzynarodowych firm. Do tego, tak jak pan profesor wspomniał, lotnisko, które się rozwija w nieprawdopodobnym tempie i całą siatkę połączeń. Do tego coraz więcej imprez w skali międzynarodowej, gdzie przedsiębiorcy mogą się spotykać. To otoczenie biznesu tutaj rzeczywiście sprzyja rozwojowi, kontaktom międzynarodowym, możliwościom eksportowym także. A ja bym się jeszcze podpytała pana Adama Kwiatkowskiego, bo wiem, że przyjechał do nas pan z kolei ze ściany wschodniej. I jakie tam są nastroje przedsiębiorców? Bo ja rozumiem, że nie będę pytała o takie bardzo konkretne sprawy, ale tak jak pan obserwuje.
Przedsiębiorców leśnych, można powiedzieć.
Na przykład.
Przedsiębiorców leśnych, trudno mi jest tak jednoznacznie powiedzieć, jakie są nastroje na ścianie wschodniej. Myślę,
ale jak tam się u państwa to wszystko rozwija gospodarczo?
Myślę, że rozwija się też bardzo dobrze. Nie wiem, czy na tyle dobrze, jak tutaj na Pomorzu. Natomiast myślę, że ściana wschodnia odstaje bardziej w mentalności pozostałej części społeczeństwa. Natomiast tak naprawdę nie ma się czego wstydzić. I rozwija się według mnie, z tego co ja obserwowałem przez 14 lat mieszkania pod Białymstokiem, rozwija się naprawdę fenomenalnie.
No to musi się lepiej zareklamować zdecydowanie. A okiem dziennikarza ekonomicznego, jak to wygląda u nas na Pomorzu?
Już tutaj dużo dodać nie mogę. Praktycznie wszystko zostało wymienione. Ja bym tylko mógł podsumować, że tak naprawdę nastąpiło w jednym momencie jak gdyby skupienie się dwóch czynników. Jedna to efekty rozbudowy infrastruktury, tutaj myślę między innymi i o porcie, i o autostradzie, a z drugiej strony duży napływ inwestycji prywatnych właśnie w postaci tych firm zagranicznych, które tu otwierają swoje centra różne usług. I to razem sprawiło, że jak gdyby szczególnie w tym pasie wschodnim województwa łatwiej jest robić biznes jak gdyby wszystkim. I tutaj chyba z tego też powodu region Słupski odstaje od reszty województwa, ponieważ tamto oddziaływanie tej rozbudowanej infrastruktury jeszcze nie doszło. Tam dopiero jest planowana budowa tej drogi numer 7 bodajże. Można przypuszczać, że kiedy tam zostanie poprawiona linia kolejowa, zostanie poprawiona droga, to też inwestorzy będą tam chętnie zaglądać.
A my do dyskusji wrócimy za chwilę. Dziewiętnaście minut po godzinie 10:00. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Marek Goliszewski, prezes Business Center Club, Maciej Goniszewski, dziennikarz ekonomiczny uniwersyteckie Radio Mors Uniwersytet Gdański, Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Zacznijmy tę część dyskusji od SMS-a, od naszego słuchacza. Pan Jerry napisał: dzień dobry, proszę zadać komentatorom pytanie, które już wcześniej wysyłałem nieraz. Czym różni się wydajność pracy kierowcy autobusu miejskiego w Niemczech, a w Polsce? Bo zawsze podkreślają, że wydajność w stosunku do płacy jest ważna. Proszę o zadanie tego pytania. Zadajemy.
Tak, a ja w czasie przerwy zgłosiłem się na ochotnika do udzielenia odpowiedzi. Oczywiście słuchacz ma rację. A polski kierowca autobusu pracuje równie ciężko jak kierowca niemiecki, a zarabia nominalnie mniej więcej 3 razy mniej, jak uwzględnimy siłę nabywczą pieniądza, to co najwyżej połowę tego, co kierowca niemiecki. No i rzeczywiście, jeżeli w dodatku ten kierowca pracował jakiś czas w Polsce i może zdarzyło mu się pracować w Niemczech, bo są takie przypadki, to oczywiście na rynku krajowym czuje się w jakiś sposób niedoceniony. Tylko pamiętać trzeba o tym, że płaca i wydajność i płaca, jaka kształtuje się na rynku krajowym, nie odnosi się wyłącznie do grupy kierowców, tylko odnosi się do całego rynku pracy. I w związku z tym, jeżeli mamy w wielu sektorach gospodarki wydajność czy produktywność pracy znacząco niższą niż niemiecka, to całe to otoczenie płacowe także kształtuje się niżej. Prawda? I dlatego wielokrotnie podkreślaliśmy tutaj w czasie spotkań, że trzeba ciągnąć w górę wydajność całej gospodarki, bo to dopiero tworzy otoczenie, w którym płace w poszczególnych branżach, w poszczególnych zawodach także będą mogły się zbliżać do płac na zachodzie Europy.
Mm-hmm. Ja bym chciał do tego dodać, że tak naprawdę na wydajność wpływają 3 czynniki. Jedna to jest wykształcenie, czyli jakość kapitału ludzkiego, druga to jest kapitał, jaki jest w gospodarce i trzecia to jest innowacyjność. I niestety we wszystkich tych 3 wskaźnikach Polska jest na końcu Unii Europejskiej. Wyprzedzamy Bułgarię, Rumunię, czasami państwa bałtyckie, a tak no, jest ona niska i to tego się nie da zrobić z dnia na dzień, żeby zmienić na przykład wielkość kapitału, który jest na pracownika w Polsce. Na to trzeba lat. Musimy się przygotować na to, że w miarę jak będą się zmieniały właśnie te akurat wskaźniki, będziemy mieli coraz większą wydajność, ponieważ robotnik, który pracuje łopatą, jest w stanie zrobić mniej niż robotnik, który pracuje koparką. Tak najprościej przekładając ten wpływ kapitału na wydajność. I jeżeli wszystkie grupy zawodowe będą, że tak powiem, lepiej wyposażone kapitałowo, intelektualnie, innowacyjnie, to wtedy wszystkim grupom tym zawodowym będzie, gdyby lepiej, będą lepiej zarabiały.
Prezes Goliszewski.
Tak, i to są mechanizmy, które moi przedmówcy słusznie podkreślili. Od tego w gruncie rzeczy zależą płace, ale też chciałbym powiedzieć o jednej rzeczy, która głównie skierowana w stosunku do pracodawców. Dlaczego tak mało płacicie? Otóż
i dlaczego nie dajecie tej koparki zamiast łopat?
No, dlaczego nie dajecie koparki zamiast łopat? Jest to kwestia pieniędzy, ale jest to kwestia przepisów. Dzisiaj w ogólnym koszcie zatrudnienia dla pracodawcy płaca pracownika to jest tylko 48%. Resztę to są daniny, które trzeba płacić państwu, czyli część z nich jest zasadnie płacona, część jest marnotrawiona, bo to sprawdziliśmy. Zatem trzeba również pomyśleć nad tym, żeby odwrócić te proporcje i pan kierowca wówczas będzie może zarabiał więcej. Choć oczywiście to, co powiedzieli tutaj panowie, jest jak najbardziej zasadne. Musimy być bardziej wykształceni, musimy być bardziej innowacyjni, no i musimy w ogóle być bogatszym krajem.
Mm-hmm. A wracając przy okazji, pan Jerry dziękuję bardzo za odpowiedź i pozdrawia panów. Przy okazji, wracając jeszcze do planu Morawieckiego, jednym z punktów jest tego planu, aby więcej polskich firm wygrywało przetargi. No, i czy to nie stanowi pewnego problemu jednak w wolnokonkurencyjnej gospodarce?
No, więcej w polskich firm niech wygrywają przetargi w interesie konsumenta i nas wszystkich. Te firmy, które rzeczywiście potrafią zbudować na przykład autostradę, mają moce i nie kręcą nie oszukują przy zamówieniach publicznych. I to się odnosi do firm polskich, firm zagranicznych. Ustawę o zamówieniach publicznych trzeba znowelizować i tutaj pan Morawiecki zapowiada nowelizację, odejście na przykład od kryterium najniższej ceny, no bo ja zaoferuję najniższą cenę, nawet jak nie będę miał mocy wykonawczych, po to, żeby wygrać przetarg, po czym pójdę do, no nie do pana profesora Filara, ale pójdę do jakiejś firmy budowlanej, powiem sobie, dajcie mi procent, a ja was wkręcę w przetarg publiczny, więc to trzeba uporządkować i wtedy niech do równego przetargu stają wszyscy, polskie i zagraniczne firmy, bo to jest interes polskiego konsumenta.
No i jest też pomysł, przepraszam, ekspansji zagranicznej polskiego biznesu. Ma pomóc w tym otwarcie nowych placówek handlowych, między innymi w Meksyku, Wietnamie, Mongolii. I jest tutaj ze strony rzeczywiście rządu, tak jak się państwo spotykacie w różnego rodzaju gremiach, ta pomoc przedsiębiorcom, czy to się zmienia, bo kiedyś jeszcze pamiętamy za poprzednich rządów, między innymi PiS-u, pojawianie się polityka z przedsiębiorcą, no, to było jak koniec świata dla tego polityka, który się z przedsiębiorcą pokazał. A teraz to się zmienia.
Tak, tak.
Ja nie chcę
monopolizować tej dyskusji, ale powiem taki przykład. Gościem Business Center Club był swego czasu prezydent Chirac. Spotkanie było w BCC, przedstawiają nas sobie, ja podchodzę, panie prezydencie, a prezydent bierze mnie pod rękę, mówi, panie prezesie, wie pan co, tutaj są takie dwie firmy francuskie, mają kłopoty z uzyskaniem zezwolenia, czy pan nie mógłby tutaj ich jakoś popchnąć? I do czego zmierzam? Do tego, że polski przedstawiciel polityczny, że ambasadorowie, tak jak do mnie przychodzą z innych krajów ambasadorowie w interesie firm, tak polscy ambasadorowie w innych krajach powinni otwierać drzwi do tych firm, do których zagranicznych, do których polska średnia, zwłaszcza firma, nie może się dostać. A ciągle my się bawimy tam w placówkach zagranicznych w wielką politykę, wielki świat, natomiast proza życia jest daleka od tego. I plany tak zwanej dyplomatyzacji, ekonomizacji polityki dyplomatycznej do tej pory kompletnie nie wychodziły. No miejmy nadzieję, że pan Morawiecki to zmieni.
A tak mi przyszedł do głowy pomysł, a może z inicjatywy przedsiębiorców powinna powstać jakaś szkoła, jakieś specjalne szkolenia dla polityków, jak zachowywać się w relacjach biznesowych, w jaki sposób powalczyć o kontrakty.
Profesora Filara, żeby to zrobił, ale...
No właśnie widzę, że pan profesor się uśmiecha, trafiłam w punkt.
Wszyscy czterej uśmiechnęliśmy się, kiedy pani redaktor to powiedziała. Ja nie wiem, czy potrzebne są specjalne szkolenia dla polityków. To są polityków, przede wszystkim służb dyplomatycznych. To one powinny być bardziej progospodarczo zorientowane. Natomiast ja po raz któryś w trakcie tych radiowych rozmów podkreślę, że polski biznes coraz lepiej sobie radzi z opanowywaniem przynajmniej europejskiej gospodarki. Jeżeli jesteśmy w stanie przejmować stare firmy szwajcarskie, stare firmy brytyjskie,
dajemy pracę Amerykanom, Karolinie Południowej,
no to jest dowód na to, że naprawdę ci polscy przedsiębiorcy coraz lepiej potrafią zdobywać dla siebie pole na rynku.
Aczkolwiek mała pomoc polityków też by się
przydała.
Może
by się przydała, oczywiście. Na pewno by się przydała.
Do dyskusji wrócimy po 10:30. Radio Gdańsk. Słuchaj od rana. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Marek Goliszewski, prezes Business Center Club, Maciej Goniszewski, dziennikarz ekonomiczny, Uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. No to o tych lasach troszkę porozmawiajmy. Po 1 maja Skarb Państwa, czyli Lasy Państwowe, będą miały prawo wykupu lub pierwokupu prywatnych gruntów leśnych. Tak przewiduje jeszcze projekt nowelizacji ustawy o lasach, przyjęty we wtorek przez rząd. To rozwiązanie ma ochronić prywatne lasy przed niekontrolowanym wykupem. Propozycja budzi kontrowersje. No i jakie mogą być skutki tych zmian, tych propozycji, no i za i przeciw? Panie dyrektorze.
Oczywiście wszystkie nowe inicjatywy budzą pewne kontrowersje, tym bardziej jeśli chodzi o własność prywatną, która gdzieś czasami się pojawiają sygnały, że może być w jakiś sposób ograniczona, czy mogą być narzucane pewne rozwiązania przez państwo. Natomiast tutaj, patrząc na tę propozycję, wydaje mi się, że jest to akurat dobry kierunek, ponieważ no, pojawiają się bardzo często głosy takie strachliwe o tym, że szykuje się wielki wykup polskiej ziemi, prawda?
Polskich lasów.
Polskich lasów między innymi. Pamiętajmy, że w Polsce około 2 milionów hektarów lasów jest w rękach właścicieli prywatnych. Jest to spora ilość na mniej więcej 9 milionów hektarów w ogóle, które mamy w Polsce. Mniej więcej 70% lasów w Polsce jest zarządzane przez Lasy Państwowe, jako tą jednostkę państwową zarządzającą majątkiem Skarbu Państwa. Pamiętajmy, że lasy będące własnością Skarbu Państwa są ogólnodostępne. Lasy prywatne już nie. Tutaj na pewno jest pewne, może się pojawić pewien taki strach, że no ci prywatni właściciele po zmianie na przykład właściciela no postawią tabliczkę zakaz wstępu do lasu. Mają do tego pełne prawo. Dlatego wykup tej ziemi przez Skarb Państwa i przekazanie w zarząd lasom państwowym jakby no ten taki strach społeczny na pewno likwiduje, ponieważ lasy państwowe nie wprowadzają takich ograniczeń.
No tak, ale z drugiej strony ktoś kupił sobie kawałek lasu, może prowadzi jakąś inwestycję, będzie chciał wziąć kredyt w banku. No a w tej sytuacji bank stwierdzi, że no, nie udzielę kredytu, ponieważ sytuacja jest niejasna. Możliwe, że te ceny gruntów leśnych spadną i będzie osoba, która ubiega się o taki kredyt, niewypłacalna. No i to jest jeden z tych argumentów właścicieli lasów.
Znaczy, wartość gruntów no, nigdy nie jest stała, prawda? Tutaj myślę, że akurat ten projekt ustawy nie wpłynie znacząco na ceny gruntów leśnych, tym bardziej, że nie ma w ustawie nakazu, że każdy grunt leśny będzie wykupywany na siłę przez Skarb Państwa. Tutaj tylko w momencie, kiedy właściciel będzie chciał sprzedać nieruchomość, wtedy Lasy Państwowe będą miały prawo pierwokupu, co też wcale nie znaczy, że z tego prawa pierwokupu zawsze skorzystają. Czyli, bo nie każdy fragment lasu będzie przydatny do prowadzenia gospodarki leśnej. To jest wyraźnie powiedziane w tym projekcie, że Lasy Państwowe będą miały prawo pierwokupu tych gruntów, które do prowadzenia gospodarki leśnej będą przydatne. Jeżeli nie, oczywiście lasy zrezygnują z tego prawa pierwokupu.
Wyczytałam, że jeżeli znajdzie się kupiec na dany tam kawałek lasu i zostanie podpisana umowa dość mocno przedwstępna, i w tym momencie lasy państwowe uznają, że jednak ten kawałek lasu prywatnego by im się przydał, mają tą możliwość pierwokupu i po cenie, w jakiej dogadali się te dwa podmioty, czyli właściciel, który sprzedaje las i potencjalny kupiec. Ale czy jest odstępstwo od tego, od tej ceny?
Może się zdarzyć, że nadleśniczy, który będzie realizował jakby prawo pierwokupu, uzna, że ta cena jest wygórowana, zbyt wysoka. Wtedy projekt przewiduje, że sądownie taka cena zostanie ustalona, ale to nie na podstawie widzimisię pana nadleśniczego, tylko na podstawie wyceny rzeczoznawcy, ponieważ w ustawie jest zapisane, że to ma być cena rynkowa.
Panie profesorze, bo widzę, że pan się szykuje.
Znaczy szykuję i zastanawiam się, to znaczy ta ustawa dotyka do delikatnego obszaru poszanowania własności prywatnej. W tym obszarze Polacy wciąż są zasadnie, zresztą patrząc na ich doświadczenia historyczne, dosyć uczuleni.
Ta własność prywatna dana nam jest tak naprawdę od niedawna.
No więc właśnie, i pan dyrektor wspomniał o tym, że są obawy przed wykupem lasów przez cudzoziemców na przykład, ale natychmiast po projekcie ustawy pojawiły się obawy wśród posiadaczy lasu, że grozi im przymusowy wykup. I tego typu obawy natychmiast się pojawiły, są i słyszalne, i widzialne we wpisach internetowych i tak dalej. Ja myślę, że no, znowu istota sprawy będzie polegała na tym, jakie będą przepisy wykonawcze do ustawy i jak potem ta ustawa będzie egzekwowana. To, o czym pan dyrektor wspomniał właśnie. Co wtedy, kiedy cena uzgodniona przez ewentualnych kontrahentów zostanie zakwestionowana, prawda? Mhm. Jakie będą odchylenia od tej ceny? Ja przy okazji anegdotę sobie pozwolę opowiedzieć. Na Kaszubach jest bardzo dużo lasów prywatnych. I ja pamiętam taką sytuację, kiedy znajomi, którzy mnie odwiedzali, zapuścili się w taki las i nagle pojawił się naprzeciwko potężnie zbudowany pan i powiedział tak, zapraszał tu kto? No i w gruncie rzeczy miał
pełne prawo zadać takie pytanie, bo oni się poruszali po jego prywatnym terenie. Także tu mamy kolejny delikatny wymiar tej sprawy, po którym lesie ten nieoczekiwany przybysz z miasta ma się prawo poruszać, po którym nie.
To ja mam jeszcze kontrdykteryjkę, kiedy się zapuściłam w poszukiwaniu rydzów i się okazało, że trafiłam do lasu również prywatnego. Przyszedł pan i się pyta, a czego pani szuka? Ja mówię, no grzybów. A jakich? Rydzów. A proszę bardzo, 5 metrów prosto, 3 metry w lewo, jest poletko smacznego. No. Ja go przeprosiłam już, bardzo, bo nie wiedziałam, ale
to już pewnie było na gruncie państwowym.
Nie, rzeczywiście dom bardzo, stał niedaleko.
Bardzo często, proszę państwa, jest taka sytuacja, że jest szachownica własności lasów. Jest jeden kompleks, który dla zwykłego zjadacza chleba, zwykłego odwiedzającego las, w ogóle nie jest w stanie stwierdzić, gdzie przebiega granica lasu prywatnego i państwowego. My też mamy często takie sytuacje, że leśniczy w takiej szachownicy czasami jest mu się trudno rozeznać, gdzie tak naprawdę ta granica przebiega. Ta ustawa myślę, że też pozwoli dosyć łatwo wyjść z takich trudnych sytuacji właśnie ze stwierdzeniem granicy, gdzie
uporządkuje sprawę.
Paski działek szerokości 2, 3, 4 metrów, a długości 1000 metrów. I mamy taką szachownicę, kawałeczek jedna działka prywatna, jedna działka państwowa, jedna działka prywatna, państwowa. Rozeznać się w tym jest bardzo trudno. Dla takich, ci właściciele nawet nie wiedzą, gdzie to jest. Dla nich to też, myślę, otwiera drogę do sprzedania skarbowi państwa tego lasu, z którego oni tak nie mają jak skorzystać.
Mm-hmm. Prezes Gowiszewski.
Tylko, panie dyrektorze, to można uporządkować przepisami wykonawczymi. Natomiast celem głównym tej ustawy, tak jak w potocznym rozumieniu słyszę, jest zablokowanie wykupu przez cudzoziemców. Otóż pamiętam, jak świętej pamięci Andrzej Leper krzyczał do nas wszystkich, nie wchodźmy do Unii Europejskiej, bo nas wykupią. I szczerze mówiąc, tak niespecjalnie ten kapitał zagraniczny do wykupu tej ziemi się pchał i do spółek z Polakami. Więc boję się trochę, że rzeczywiście ten styk państwa z właścicielem prywatnym lasu będzie bardzo konfliktogenny, będzie bardzo biurokratyczny, będzie opierał się może się oprzeć o prawa konstytucyjne w sądzie. Na to chyba moim zdaniem będzie powodował mnóstwo różnego rodzaju kombinacji, bo Polak potrafi. To co widzimy, jak petryfikuje się polska wieś, jaką szkodliwością dla młodego pokolenia przy chociażby zagospodarowaniu tych dotacji unijnych, tak? Jakie tam są spekulacje. Więc ja się po prostu boję, że my Polacy damy sobie radę, bo jesteśmy specjalistami w obchodzeniu prawa i ta ustawa może przynieść więcej szkody niż pożytku.
No to jest na pewno też kwestia jakby skonstruowania przepisów. Natomiast do tej pory nie było problemu z wykupem ziemi, ponieważ było to zablokowane do 1 maja chyba, jeżeli dobrze kojarzę. Natomiast dochodzą głosy z wielu rejonów kraju, że ziemia jest wykupowana przez tak zwane słupy. Co będzie po 1 maja? Tego nie wiemy tak naprawdę, jak to się rozwinie. I podobne obawy są w stosunku do lasu. A pamiętajmy, że w Polsce jednak w społeczeństwie jest takie przekonanie, że las jest tym dobrem ogólnonarodowym, ogólnospołecznym, że każdy ma prawo wejść do lasu, każdy ma prawo w tym lesie coś tam sobie zebrać, prawda, jakieś jagódki, grzybki. I tego się powinniśmy trzymać. Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie.
Tu jeszcze jest jeden element, o którym nie mówimy, mianowicie pieniądze. Bo rozmawialiśmy o planie Morawieckiego i tak naprawdę ten plan, żeby został zrealizowany, będzie wymagał nakładów rocznych około 150 miliardów dodatkowych pieniędzy. Jeżeli skala zakupu przez Agencję Własności Rolnej, czy Lasy Państwowe, skala tego wykupu będzie duża, to pytanie, skąd na to będą pieniądze? To nad tym się trzeba też bardzo poważnie zastanowić, ponieważ wielu ekonomistów twierdzi, że plan Morawieckiego się nie domyka i że trzeba będzie naprawdę tutaj stawać na głowie za jakieś 2-3 lata, skąd wziąć pieniądze.
No, w przypadku lasów, wiadomo, pieniądze będą z kieszeni lasów państwowych.
To nie, no jest, tak, to nie to jest są budżet, państwowe pieniądze.
Są państwowe, ale to nie są pieniądze budżetu państwa. I to trzeba mieć na uwadze. Dlatego my jako Lasy Państwowe jesteśmy w stanie część gruntów, nie wiem czy wszystkie, które się pojawią na rynku, wykupić i nie uszczupli to w żaden sposób budżetu państwa.
Zmieniamy teraz temat. Stopy procentowe bez zmiany. Na posiedzeniu kwietniowym Rada Polityki Pieniężnej postanowiła stóp nie zmieniać. Decyzję o pozostawieniu rekordowo niskich stóp podjęto w pełnym 10-osobowym składzie. Tutaj przypomnę, że zgodnie z decyzją Rady stopa referencyjna będzie wynosić 1,5%, lombardowa 2,5%, depozytowa 0,5%, redyskontowa weksli 1,75%. No i czy to dobra, czy zła decyzja, bo tak jak wcześniej mieliśmy okazję rozmawiać w przerwie, wyczytałam w dzisiejszej prasie, że spodziewano się jednak obniżek stóp procentowych. Czy to nie jest błędne działanie, skoro dookoła wszyscy obniżają ile się da, a nawet już mają ujemne?
Decyzja bardzo dobra z mojego punktu widzenia, ale żeby to odrobinę szerzej uzasadnić. Ogromnym sukcesem polskiej polityki pieniężnej jest to, że pozostaje w ramach klasycznych jej reguł. Mamy dodatnią stopę procentową nominalną banku centralnego. Mamy dodatnią stopę realną, zresztą patrząc na przeszłe okresy wcale niespecjalnie wysoką. Mamy dobrą przy tym wszystkim dynamikę kredytów i depozytów. Realizujemy w gruncie rzeczy klasyczną politykę pieniężną. To, co podkreślają niektórzy w odniesieniu do dzisiejszej Europy i do czego zresztą lekko się odniósł wczoraj prezes Belka, że stopa zerowa, że luzowanie ilościowe, czyli to pompowanie na potęgę pieniądza do gospodarki, to wcale nie jest przejaw sukcesu. Prezes Belka ujął to w taki sposób, że nie chce powiedzieć, że to jest polityka niewłaściwa, ale że to jest polityka wymuszona przez konieczność, wymuszona przez sytuację pieniężną, w jaką Europa się wpuściła. I jeszcze jedna uwaga. Proszę zwrócić uwagę, że pani Janet Yellen, szefowa Fedu, którą ja tu cały czas komplementuję, bo uważam, że to jest bardzo rozsądna kobieta, wraca właśnie do polityki klasycznej w tej chwili. Luzowanie ilościowe zakończyła i stopę wolniej niż oczekiwano, bo tam z kolei oczekiwano znacznie szybszych podwyżek. Ona to robi ostrożniej w tej chwili, ale ciągnie jednak stopę na dolarze w górze. Chce powrócić do klasycznych ram polityki pieniężnej. Myśmy na szczęście nigdy od tych klasycznych ram nie odeszli. To jest ogromny polski sukces.
Czyli na plus dla Rady Nowej.
Marek Belka, tutaj pan profesor powiedział, że nie chciał powiedzieć, że polityka stosowana przez na przykład Europejski Bank Centralny jest zła.
No bo ale nie wypada mu czegoś takiego.
Ale są ekonomiści, mówić, którzy mówią wprost, że tak, że ta polityka jest zła. W zeszłym roku było nawet takie oświadczenie organizacji skupiającej byłych bankierów. Tam był były prezes banku Deutsche Banku, były prezes Banku Izraela, były prezes EBC, więc takie nazwiska znane. I oni powiedzieli, że to jest bardzo zły pomysł prowadzenie właśnie takiej polityki ujemnych albo bliskich zera stóp procentowych. I powiedzieli dlaczego. Tutaj przyczyny, pierwsza taka podstawowa, że tak niskie stopy procentowe przede wszystkim rozleniwiają rządy. Ponieważ rządy mogą się bardzo tanio zapożyczać, nie wprowadzają reform, a tak naprawdę to one powinny być odpowiedzialne za to, żeby koniunktura się poprawiła, a nie bank. Bank powinien pilnować tylko i wyłącznie tego, żeby inflacja nie rosła i żeby była odpowiednia podaż pieniądza do gospodarki. Nic więcej. Może wspierać politykę rządu, ale nie powinien jej prowadzić zamiast rządu. A w tej chwili wygląda to w ten sposób, że próbują niektóre kraje rozruszać koniunkturę, dostarczając dużo pieniądza i ten, z tym pieniądzem tak naprawdę nie ma co robić.
No tak, on wędruje, tak. Jest pieniądzem cyfrowym i zasila giełdy.
Drugi powód, który był wymieniany wśród wad takiej polityki, to jest to, że to jest polityka sprzyjająca bogaceniu się bogatych i tak naprawdę dalszej pauperyzacji osób ubogich, ponieważ osoby ubogie najczęściej korzystają z oszczędzania w banku i otrzymują odsetki od tego, co mają powiedzmy na koncie, ewentualnie co niektórzy wykupują obligacje państwowe, które są w takich przypadkach nisko oprocentowane, więc oni mało zarabiają. Natomiast osoby bogate najczęściej inwestują na giełdzie, w funduszach. Tam powstają w wyniku tego, że nie można zarobić w banku banki, więc można zarobić dużo na wzrostach. Później można ewentualnie dużo stracić, ale jak gdyby w tym pierwszym etapie się zarabia. Więc to też sprzyja dalszemu rozwarstwieniu społeczeństwa.
To ja muszę tutaj coś dorzucić, bo przewijał się plan Morawieckiego dzisiaj. Plan Morawieckiego wymaga ogromnego wzrostu oszczędności krajowych.
Tak. I to też
jeżeli chcemy zachęcić obywateli do oszczędności, to musimy im dać odpowiednią stopę procentową na depozytach, prawda? Także proszę zwrócić uwagę, to jest również niezwykle ważne z punktu widzenia znalezienia przyszłych źródeł finansowania dla rozwoju.
To jest właśnie ta kolejna wada niskich stóp, że nie oszczędzamy, tylko zaczynamy wydawać, ponieważ nie opłaca się oszczędzać, bo mamy coś porównywalnego z inflacją. Jak będziemy trzymali długo pieniądze, to one będą traciły na wartości. Więc wydajemy je na bieżącą konsumpcję, w związku z tym nie mamy oszczędności. Polska potrzebuje więcej oszczędności, chociażby o tym w kontekście tego, co mówiliśmy przed chwileczką, wydajności pracy. Potrzebujemy dużo kapitału, żeby móc go zainwestować w inwestycje, które będą nam przynosiły później dochody. Więc jeżeli mamy niskie oprocentowanie, to nie będziemy inwestowali.
Zresztą na rynku jest względny spokój, czy można powiedzieć nawet lekki rozwój. Mamy niezły wzrost gospodarczy, mamy dosyć stabilną sytuację, jeśli chodzi o zatrudnienie. Eksport jest zadowalający, więc ta decyzja, tutaj podzielam pogląd pana profesora Filara, rzeczywiście jest decyzją dobrą.
Czyli Rada stanęła na wysokości zadania. Nowa. Business Center Club chce zablokowania prac nad zmianą unijnej dyrektywy o pracownikach delegowanych. Postuluje, apeluje do polskiego rządu o zbudowanie koalicji państw wspierających walkę o utrzymanie swobody świadczenia usług w Unii i zablokowanie prac nad zmianami w dyrektywie o pracownikach delegowanych. O co chodzi? Komisja Europejska zaproponowała takie zmiany, które zakładają, że pracownik wysłany do innego kraju Unii powinien mieć prawo do takiego samego wynagrodzenia jak pracownik lokalny, a nie tylko do płacy minimalnej. No to jak ta dyrektywa, jeśli by weszła w życie, jak ona by skomplikowała życie polskich firm?
No, z pozoru rzeczy wydaje się, że ta dyrektywa jest super, prawda? Bo jak jadę za granicą, to nie dostanę pieniędzy mniejszych niż ta płaca, powiedzmy, minimalna czy średnia w Niemczech.
Ale panie prezesie, nie dla Francuza, który by został oddelegowany do pracy w Polsce i musiałby pracować na polskich warunkach płacowych.
No akurat Francuzi się niespecjalnie tutaj...
Garną, ale ja mówię o takich wysoce wyspecjalizowanych, jakiś przyjedzie specjalista.
Głównym motywem i powodem tego naszego apelu było to, że dramatycznie wzrastają koszty pracodawcy, który deleguje swoich pracowników na przykład do Niemczech. Bo nie tylko musi podnieść mu płacę, ale przecież to są koszty transportu, wyżywienia, koszty utrzymania. No, konkurencyjność wówczas takiej firmy polskiej bardzo mocno spada. On musi zredukować część pracowników, być może część robót w Niemczech. Ja to bardzo upraszczam oczywiście, ale no niestety tak to jest. Stąd...
A jaki jest odzew w sprawie apelu?
No czekamy na... Jest dyskusja, Business Center Club jest reprezentowany w Europejskim Komitecie Ekonomiczno-Społecznym. No i tam rozmawiamy i z pracodawcami, ze związkowcami, no żeby im wytłumaczyć, dlaczego jest takie, a nie inne stanowisko. No,
bo związkowcy mają zupełnie inne zdanie.
Proszę?
Bo związkowcy mają zupełnie inne zdanie.
No związkowcy mają inne zdanie, ale też związkowcy muszą sobie uświadomić, uświadomić, że część dzisiaj zatrudnionych w takiej firmie po prostu za granicę nie pojedzie, albo też, jeżeli firmie bardzo zależy na froncie robót, no, w przykładowych Niemczech, no to będzie musiała po prostu część pracowników zwolnić.
Tutaj to jest takie złamanie tych zasad konkurencyjności tak naprawdę, ale ze strony tych, którzy wnioskują to, żeby nasze płace za granicą były takie same jak tamtych pracowników, ponieważ oni z nami konkurują wyższą technologią, wyższym kapitałem, a my możemy z nim konkurować tym, że za mniejsze pieniądze możemy pracować. Firmy, które wchodzą do Polski, one wchodzą z dużym kapitałem, którego w Polsce brakuje i dzięki temu mogą konkurować na naszym rynku. My, wchodząc na ich rynek, nie mamy tego kapitału dużego, ale możemy z nimi konkurować w ten sposób, że będziemy tam trochę taniej pracować. Więc jak gdyby, jeżeli wyłączymy z tej strony to, że nasze firmy mogą wysyłać pracowników i płacić im trochę więcej niż w Polsce, ale nie tyle, co na Zachodzie, no to z drugiej strony musielibyśmy ograniczać kapitał, który mogą inwestować zachodnie firmy do nas, ale to już byłoby i kłopotliwe dla nas i dla nich.
Bardzo Państwu, przepraszam, dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi dzisiaj byli profesor Dariusz Filar, ekonomista, pisarz, wykładowca Uniwersytet Gdański, Marek Goliszewski, prezes Business Center Club, Maciej Goniszewski, dziennikarz ekonomiczny, uniwersyteckie Radio Mors, Uniwersytet Gdański, Adam Kwiatkowski, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku. Za chwilę wiadomości w Radiu Gdańsk, potem spotkanie z obcokrajowcami, a ja Panom jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękujemy.